Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na wydarzeniu związanym z Festiwalem Sąsiedzkim. Witam, chciałabym Państwa zaprosić do Muzeum Narodowego w Warszawie. Niestety póki co nie możemy spotkać się w większej grupie w galeriach muzealnych, ale miejmy nadzieję, niebawem to nastąpi, a tymczasem dzięki nowym technologiom, dzięki kontaktom internetowym możemy spotkać się online, co jest też dla mnie i mam nadzieję, że dla Państwa dzisiaj też będzie przyjemnością. Chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć o symbolice zwierząt w sztuce średniowiecznej, zaprosić Państwa do naszej galerii średniowiecznej w odwiedziny u jednorożca, ponieważ akurat jednorożec jest tym zwierzęciem, które najczęściej pamięta się z wizyty w naszej galerii. Ale zacznijmy od początku. Skąd bierze się symbolika zwierząt w sztuce średniowiecznej? Skąd biorą się ich ukryte znaczenia? Skąd biorą się te bogate treści, które kryją się za ich wizerunkami? Chciałam zacząć kilkoma cytatami, które właśnie pochodzą nie tylko z czasów średniowiecza, ale zacząć od cytatu biblijnego, który mówi o tym, że wszystkie stworzenia, które otaczają człowieka, są właściwie pewną księgą, z której można czytać informacje o Stwórcy, że wszystkie stworzenia wskazują na swego Stwórcę. I tak możemy czytać w liście do Rzymian. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła. Czy też słowa świętego Bonaventury, który mówi: stworzenia świata materialnego prowadzą duszę kontemplującego do wiecznego Boga. W rzeczywistości są one cieniami, echami, odbiciami tamtej pierwszej, najpotężniejszej, najmądrzejszej zasady. Są dumnymi śladami, obrazami, przedstawieniami, byśmy oglądając je współoglądali Boga oraz otrzymane od Niego łaski. I jeszcze słowa Augustyna, który mówi o tym, że istnieją rzeczy będące tylko rzeczami i inne, które są również znakami. Niektóre z tych znaków tylko oznaczają, inne zaś są cechami, atrybutami i jeszcze inne symbolami. Właśnie dzisiaj zobaczymy w dziełach sztuki przedstawienia zwierząt, które właśnie mogą być atrybutami świętych, mogą być elementami, wydawałoby się pobocznymi, ale które niosą ze sobą pewne dodatkowe treści do głównego przedstawienia. Skąd biorą się te historie? Oczywiście one mają swoje źródła w dziełach pisanych, w dziełach literackich i takie źródła pisane, poświęcone zwierzętom pojawiły się już w czasach starożytnych. Widzimy tutaj przykłady autorów, którzy poświęcili swoje dzieła tematyce związanej ze światem zwierząt, z zachowaniem się zwierząt, z ich zwyczajami. Widzimy Arystotelesa, który popełnił tych dzieł kilka, Pliniusza Starszego. To są autorzy starożytni. Na pograniczu starożytności i epoki średniowiecznej stoi dzieło Fizjolog, dzieło anonimowego autora, które powstało między II a IV wiekiem, które łączy w sobie tradycje starożytne, różne legendy starożytne z interpretacją już chrześcijańską. Właściwie można powiedzieć, że Fizjolog był takim ojcem wszystkich bestiariuszy średniowiecznych, a więc wszyscy autorzy średniowieczni, którzy podejmowali temat zachowań zwierząt i różnych zwyczajów zwierząt i symboliki związanej ze zwierzętami, opierali się właśnie na Fizjologu. Czym były te dzieła poświęcone opisowi świata zwierząt? Były to dzieła encyklopedyczne, Dzieła, które często starały się też opisywać wręcz w sposób uniwersalny otaczający nas świat. Nie tylko czasem te rozdziały poświęcone zwierzętom były tylko częścią większej encyklopedii. Ale co ciekawe, z naszego dzisiejszego punktu widzenia, no, były to takie często dzieła, byśmy powiedzieli, trochę pseudonaukowe, w tym sensie, że oczywiście one łączyły w sobie obserwacje świata naturalnego, tego, czego ci ludzie średniowiecza dowiedzieli się, czy też starożytności dowiedzieli się o zwierzętach, obserwując ich zachowania, ale właściwie często dołączane były pewne, byśmy powiedzieli, treści takie anegdotyczne, zwyczaje zwierząt, trochę upodabniające je do zachowań ludzkich. Stąd bierze się później ich symbolika. I oczywiście tradycja chrześcijańska porównuje te zachowania zwierząt, porównuje z różnymi scenami biblijnymi, z interpretacją chrześcijańską, stąd w dziełach sztuki sakralnej stają się one nośnikami treści teologicznych i treści chrześcijańskich. W samym fizjologu właśnie te tradycje, różne legendy antyczne były zestawiane z wydarzeniami biblijnymi i z odniesieniem interpretacji takiej teologicznej do Chrystusa, do Boga. Tak jak Państwo widzą, tutaj kolejni autorzy średniowieczni, Izydor z Sewilli, Albert Wielki, Vincenty z Beauvais, Brunetto Latini, autorzy, których ja dzisiaj jeszcze będę wspominała przy poszczególnych przedstawieniach. Kiedy Państwo wejdą do naszej galerii średniowiecznej, pierwszy obiekt, jaki napotkają na swojej drodze, to właśnie będzie ta sowa. Można powiedzieć, że ona wita prawie w drzwiach galerii przybywających gości. Kroksztyn, taka dość trudna nazwa związana z architekturą, element architektoniczny, właściwie moglibyśmy powiedzieć wspornik. Po prostu jest to taki element pojawiający się na elewacji, pojawiający się na ścianie, który wspiera jakiś element architektoniczny. Nie wiemy dokładnie, gdzie ten kroksztyn był umieszczony i co wspierał, ale z jego kształtu wnioskujemy, że najprawdopodobniej właśnie taką funkcję pełniła ta rzeźba. Proszę zwrócić uwagę, że rzeźba ta jest właściwie, na pierwszy rzut oka byśmy powiedzieli, ukazana w sposób bardzo naturalistyczny, jak na XII wiek, jak na sztukę romańską, ale z drugiej strony przyjrzyjmy się właśnie tym tak ornamentalnie, regularnie kształtowanym piórom w pewnej takiej uproszczonej formie. Jest to takie dzieło syntetyczne, bardzo takie eleganckie, właśnie charakterystyczne dla sztuki romańskiej. Jaką symbolikę niesie ze sobą wizerunek sowy? Sowa w tradycji antycznej, w starożytnej Grecji była ptakiem bogini Ateny, była kojarzona z mądrością. Z kolei w Egipcie była raczej kojarzona już z nocą, z zimnem, ze śmiercią. W tradycji chrześcijańskiej też raczej związana jest z nią symbolika negatywna, symbolika właśnie ptaka nocy, towarzysza czarownic, symbolika symbolizuje ludzi pogrążonych w grzechu, pogrążonych w mroku, czy wręcz może być wcieleniem diabła. Najczęściej wizerunki sowy pojawiały się w północnej części kościoła, w narteksie, w przedsionku, w tej części, która właśnie była zwrócona w drugą stronę w stosunku do, przepraszam, w zachodniej części kościoła, w przeciwnym kierunku niż strona wschodnia, w kierunku której był kościół orientowany, która symbolizowała zmartwychwstanie, symbolizowała Chrystusa, a więc w tej części zachodniej, w tej części też często, gdzie liturgii uczestniczyli pokutujący za swoje grzechy. I wydawałoby się, że jest to taka po prostu prosta rzeźba, która przedstawia sowę, która nie opowiada żadnej rozbudowanej historii. A jednak proszę zwrócić uwagę na te ptaki, które po obu stronach się pojawiają, które dziobią sowę za te uszy, czy te wystające, pierzaste takie elementy po obu stronach jej głowy. W bestiariuszach wspominana jest historia, że sowa to jest ptak, który żyje na opak, który w dzień, kiedy wszyscy są aktywni, wszystkie stworzenia żerują, żyją, są aktywne, ona śpi, a kiedy świat usypia, ona się budzi i wyrusza na łowy. Przez to właśnie ma te konotacje negatywne i przez to też inne ptaki jej nie lubią, inne ptaki ją atakują, przeganiają jako właśnie postać związaną z tym światem mroku. I proszę zwrócić uwagę, w tym naszym Krokrztynie właśnie widać echa tej historii, bo te dwa ptaki właśnie dziobią tą naszą sowę, atakują ją. I chciałam też dla porównania Państwu pokazać jeszcze przykłady takich grafik, właśnie jedna XV-wieczna grafika i druga już autorstwa Albrechta Dürera, która też pokazuje właśnie ten sam motyw. Sowa, która jest atakowana przez inne ptaki. I jeszcze jeden drzeworyt z bardzo takiego popularnego bestiariusza średniowiecznego, Bartłomieja Anglika, gdzie pokazane jest właściwie, możemy powiedzieć, takie królestwo ptaków. Wśród tych ptaków mamy pawia, mamy też feniksa, mamy pelikana, który krwią swoją karmi pisklęta, a na samym środku znajduje się taka rozczochrana, najeżona sowa, która jest właśnie atakowana przez inne ptaki. Kolejnym zwierzęciem, o którym chciałam wspomnieć, jest lew. Nie wiem, czy od razu Państwo dostrzegają w tym tryptyku z Łuczyny, gdzie ten lew się znajduje. Krąg Madonna Lwie, to jest XIV-wieczny krąg twórców wizerunków Madonny, której właśnie towarzyszy lew. Tak jak Państwo widzą, Maria, główna postać tej nastawy ołtarzowej, stoi pod jej stopami, umieszczony jest wizerunek lwa. Lew, który też ma takie ambiwalentne znaczenia symboliczne, ponieważ no, do dziś dnia lew uważany jest przede wszystkim za zwierzę takie królewskie. W starożytności było takim zwierzęciem solarnym, utożsamianym z wieloma bardzo ważnymi bóstwami, zwierzęciem, który jest strażnikiem bramy, strażnikiem miejsc pochówku. Często te wizerunki lwów pojawiały się w takich miejscach. W Biblii też oznacza siłę, królewskość, jest symbolem Mesjasza, symbolem potęgi, ale z drugiej strony, szczególnie psalmy wspominają o tym, że jest zagrożeniem, że jest symbolem zagrożeń czyhających na duszę, jest symbolem szatana. A więc to podwójne znaczenie i kiedy patrzymy na ten wizerunek Madonny, też mogą te oba znaczenia tutaj mieć swoje echo, bo oczywiście może być to poskromione zło, po którym depcze Madonna, która, Maria, która jest no, wyznacznikiem, jest pełna cnót i wzorem do naśladowania, ale w krąg Madon na lwie rozpoczyna, czy takim najbardziej znanym przykładem tego kręgu Madonna Lwie jest rzeźba z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, właśnie tronująca Madonna ze Skarbimierza, która zasiada na tronie wspartym na lwach. Ten wizerunek odwołuje się do opisu tronu Salomona, starotestamentalnego tronu Salomona. Salomon, który jest symbolem mądrości i który jest też zapowiedzią Mesjasza, sprawiedliwego, sędziego, króla. W opisie tronu Salomona właśnie pojawiają się wizerunki lwów. Ja spróbuję tutaj przeczytać Państwu fragment. Uczynił też król Salomon stolicę wielką ze słoniowej kości i powlókł ją złotem. Miała ona 6 stopni, wierzch stolicy był okrągły z tyłu, a 2 poręcze i tej i z owej strony dzierżące siedzenie. Przy każdej poręczy stały 2 lwy, a 12 młodych lwów na 6 stopniach, stąd i zowąd. Nie uczyniono takiej roboty we wszystkich królestwach. Stąd dekoracja tronów sylwetkami lwów była bardzo popularna właśnie w dekoracji tronów królewskich, właśnie również w epoce średniowiecznej, ale też to Maria otrzymuje atrybuty, nazywana jest zwierciadłem sprawiedliwości, stolicą mądrości i też właśnie sama też jest tronem Boga, matką Zbawiciela, więc sama też zasiada na tym tronie. A więc ta symbolika mądrości, sprawiedliwości związana z lwem, ta symbolika tronu królewskiego przynależy też Marii. I proszę zwrócić uwagę, jeszcze jeden obraz Jana Vanejka, więc bardzo znane dzieło Madonna Lucca, która też zasiada na tronie ozdobionym właśnie takimi małymi sylwetkami lwów. I chciałam jeszcze wspomnieć przy tym temacie o tym deptaniu, bo to deptanie, ono jest szczególnie charakterystyczne dla wizerunków nagrobkowych. W średniowieczu wielokrotnie przedstawiano postać zmarłych w formie leżącej na takiej tumbie, na sarkofagu kamiennym i pod stopami pojawiają się właśnie wizerunki różnych, często właśnie zwierząt symbolicznych. I te osoby zmarłe mogą deptać szatana, czyli różne wizerunki zwierząt, które są symbolem pokonanego zła, pokonanego demona, ale też mogą to być cechy cnót tych osób. Na przykład kobiety bardzo często mają pod stopami wizerunek psa, który jest symbolem wierności. Czy właśnie mężczyźni, rycerze mogą mieć pod stopami lwa jako symbol potęgi, siły i męstwa. Tutaj mają Państwo przykłady nagrobków właśnie Piastów Śląskich, pod których właśnie stopami takie różne i zwierzęta i różne postacie się pojawiają. Także z jednej strony symbol tronu Salomona wspartym na lwach, królewskość, a z drugiej strony właśnie to ten motyw deptania. Pojawia się właśnie w tym wizerunku Madonny na lwie. No i jeszcze jedno dzieło, jako taki dodatkowy przykład, bardzo wczesny, przełom V i VI wieku z Rawenny, mozaika z kaplicy arcybiskupiej, gdzie Chrystus, zwycięzca, Mesjasz, depcze lwa i węża jako symbol pokonanego zła. W bestiariuszach, kiedy opisywany był lew, najczęściej powtarzaną historią była historia o tym, że taką historią anegdotyczną, legendą, która pojawiała się w bardzo wielu bestiariuszach średniowiecznych, była historia o tym, że lwica, kiedy rodzi małe lwiątka, one rodzą się ślepe i tak jakby bez życia. Dopiero po 3 dniach przychodzi ich ojciec i rykiem, głosem swoim i swoim tchnieniem, swoim oddechem pobudza je do życia. Myślę, że tutaj skojarzenia są oczywiste. Oczywiście ten fakt wiąże lwa z symboliką zmartwychwstania, ożywczym tchnieniem Boga. I tutaj widzą Państwo właśnie taką miniaturę z bestiariusza średniowiecznego, która ilustruje właśnie tą historię. Przejdziemy do kolejnego zwierzęcia. Tutaj, kiedy przyglądają się Państwo tej figurze Madonny, myślę, że nie jest tak łatwo dostrzec, o jakim zwierzęciu będziemy teraz mówić. Nie dość, że jest ono bardzo malutkie w tym wizerunku, to jeszcze niestety jest uszkodzone. Chodzi mi o ptaszka, którego dzieciątko Jezus trzyma w swojej ręce. Mały ptaszek, być może szczygieł, który bardzo często pojawia się w ręku dzieciątka. Szczygieł związany jest w tradycji chrześcijańskiej przede wszystkim z symboliką męki Chrystusa. Izydoros z Sewilli twierdził, że szczygieł żywi się ostami i cierniami. Legenda mówi o tym, że podczas męki Chrystusa szczygieł przysiadł na koronie cierniowej i wyciągał z głowy Chrystusa kolce wbijające się w jego skórę, w ten sposób starając się ulżyć męce Chrystusa. I legenda ta mówi również o tym, że kropla z rany z głowy Chrystusa kapnęła wówczas na główkę tego małego ptaszka, ozdabiając ją do dziś dnia czerwoną plamką, która dla tego ptaka jest tak charakterystyczna. Szczygieł stał się zapowiedzią męki, symbolem męki Chrystusa, ale generalnie taki mały ptaszek w dłoniach Chrystusa jest też symbolem po prostu duszy ludzkiej, duszy, która szuka Zbawiciela, która lgnie do Mesjasza, do Chrystusa i którą Chrystus karmi. Proszę zwrócić uwagę, co dzieciątko trzyma w drugiej ręce. To jest tak zwana sosułka albo susułka, czyli taki smoczek, byśmy powiedzieli, smoczek średniowieczny, kawałek szmatki, w którą zawinięty jest mak wymieszany z miodem. Mak, który z kolei też niesie ze sobą pewną symbolikę, kojarzy się ze snem, ale też często z takim snem śmiertelnym, kojarzy się ze śmiercią. I miód, który kojarzy się z rajem. A więc ta sosułka niesie, to wypełnienie sosułki też niesie ze sobą pewną treść symboliczną śmierci i odkupienia. Tą sosułką dzieciątko Jezus karmi właśnie małego ptaszka. Wizerunek szczygła, szczególnie w czasach XIV wieku, w czasach, kiedy pojawiała się epidemia, miał też właśnie takie znaczenie apotropaiczne, kojarzone z takimi wizerunkami chroniącymi przed epidemią i podobne znaczenie miał też wisiorek z korala i sam wizerunek krzyża czy różaniec. Bardzo często w wizerunkach Madonny z dzieciątkiem te elementy pojawiały się razem. I tutaj chciałam Państwu pokazać też, to nie są przykłady z naszej galerii, ale jako taki komentarz do tego wizerunku, tej rzeźby, którą przed chwilą widzieliśmy, właśnie takie wizerunki Madonny z Dzieciątkiem, gdzie pojawia się szczygieł i też pojawia się właśnie ten wisiorek z korala, a więc te elementy związane z tym, z tą symboliką ochronną, chroniącą przed epidemią. I mamy przykład z kościoła w Dębem, z kościoła parafialnego, to jest taki wizerunek, który słynie cudami, wizerunek XV-wieczny i z kolei też XIV-wieczne malowidło z Kopenhagi. W naszej kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie szczygieł pojawia się w jeszcze jednym obrazie w Galerii Średniowiecznej, w scenie zwiastowania. I niewątpliwie tutaj proszę zwrócić uwagę na centralny punkt tej kompozycji pomiędzy Archaniołem Gabrielem a Marią. Pojawiają się właściwie dwa zwierzątka. Jeden to jest szczygieł, który na pewno zapowiada tutaj mękę Chrystusa. Archanioł Gabriel zwiastuje Marii przyjście Mesjasza, że będzie matką Zbawiciela, a szczygieł od razu zapowiada, jak misja zbawienia człowieka będzie przebiegała, zapowiada jego śmierć na krzyżu. Ale proszę zwrócić uwagę na to drugie zwierzę. To drugie zwierzę nie jest jednoznacznie interpretowane. Część historyków sztuki uważa, że jest to kot, a część uważa, że jest to małpa. I właściwie do tej pory nie jest to rozstrzygnięte. To zwierzątko wygląda dość dziwnie. Jeżeli byśmy mówili o kocie, to kot w scenie zwiastowania oczywiście symbolizuje szatana, który zdarza się, są takie wizerunki, w których on ucieka. W momencie zwiastowania ucieka z tego miejsca, bo zaczyna dokonywać się ten moment walki i to zbawcza misja Mesjasza, która doprowadzi do jego porażki. A jeżeli chodzi o małpę, proszę zwrócić uwagę, tutaj też obraz nie z naszej kolekcji, ale bardzo też piękny, scena zwiastowania, w której też pojawia się bardzo malutki wizerunek małpy. Proszę zwrócić uwagę na ten piękny gotycki pulpit, przy którym modli się Maria. Na samym jej szczycie pojawia się taka mała figurka, właśnie to jest figurka małpy. Małpa kojarzona jest z też takim naśladowaniem człowieka. Małpa naśladuje zachowania człowieka, małpa naśladuje też zachowania Boga, ale w taki sposób na opak. Wszystko robi na opak. W związku z tym też symbolika z nią związana jest raczej tą symboliką negatywną, symbolizującą szatana. A w scenie zwiastowania jest odpowiednikiem, można powiedzieć, jabłka, które też często się pojawia. Jabłko, które przywołuje pamiątkę grzechu pierworodnego, owoc grzechu pierworodnego. I ten wizerunek małpy też przywołuje właśnie tą sytuację grzechu, sytuację małpowania Boga, odwracania dobra na stronę zła. Wśród naszych obrazów w pentaptyku ukrzyżowania z kaplicy rodziny Krappe w z kościoła świętej Elżbiety we Wrocławiu, w jednej z kwater w scenie Ecce Homo też pojawia się mały wizerunek małpki. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy scenę, kiedy Piłat wyprowadza Chrystusa, wypowiadając słowa Ecce Homo, oto człowiek, a więc jesteśmy w trakcie męki, Chrystus jest już ubiczowany, umęczony, jeszcze przed niesieniem krzyża, a więc jesteśmy w środku tego całego procesu męki Chrystusa. I tutaj przy schodach, przywiązana do kraty, spętana sznurem, siedzi mała małpka, która znowu oznacza nam tutaj szatana, który w tym momencie już otrzymuje powrozy, już wydawałoby się lud, który wzywa do ukrzyżowania Chrystusa, no wydaje się, że Mesjasz przegrywa, ale tak naprawdę to dokonuje się właśnie zbawcza jego misja, misja zbawienia człowieka i to tak naprawdę demon jest już w tym momencie spętany. W kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się również bardzo piękna rycina Albrechta Dürera, które właśnie pokazuje Madonnę z dzieciątkiem i z małpką. I proszę też zwrócić uwagę to, o czym już wspominałam. Dzieciątko Jezus trzyma małego ptaszka, prawdopodobnie szczygiełka w dłoni i karmi go właśnie taką sosułką, a u stóp Marii przywiązana małpka. Tutaj można też odwołać się do takiej jeszcze do innego znaczenia symbolicznego, właśnie ptaszka jako duszy ludzkiej, bo ten mały ptaszek symbolizuje ducha, duszę, a więc to, co w człowieku jest duchowe, to, co dąży do Chrystusa. A ta małpka symbolizuje właśnie to, te siły życiowe, takie siły witalne, siły związane tylko z zaspokajaniem własnych przyjemności, to, co jest przyziemne, to, co człowieka od Boga odgranicza, odciąga, a więc to, co cielesne i to, co duchowe. Tak też można rozumieć pojawienie się tych dwóch zwierząt w tej kompozycji. Kolejnym zwierzęciem, o którym chciałam Państwu wspomnieć, które napotykamy w Galerii Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie, są gołębie. Tutaj widzą Państwo skrzydło Poliptyku Grudziąckiego, które znajduje się w pierwszej sali, jak tylko Państwo wejdą do naszej Galerii Średniowiecznej. Wielkie retabulum ze złotym tłem, taki właściwie główny obiekt pierwszej sali naszej galerii. Na jednym skrzydle właśnie pojawiają się sceny Bożego Narodzenia i scena pokłonu trzech króli, w których pod dachem szopki właściwie znajduje się gołębik, gdzie siadają, latają gołębie. Tutaj zamieściłam też Państwu od razu obiekt też, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobny. Najprawdopodobniej autorzy naszego ołtarza odwoływali się do tej kompozycji związanego ze sztuką czeską tego czasu, drugiej połowy XIV wieku, mistrz ołtarza z Trzeboni, adoracja dzieciątka, gdzie też bardzo piękny właśnie taki, można powiedzieć, gołębnik pod dachem się pojawia. Gołębie już właściwie przy symbolice tych małych ptaszków, już to wspominałam, gołębie symbolizują ludzkie dusze i w sztuce wczesnochrześcijańskiej bardzo często gołębie pojawiają się pijąc wodę ze źródła życia. Gołębie też pojawiają się jako symbolika uczniów Chrystusa, z zalążku Kościoła, zapowiedzi Kościoła. Od czasów jeszcze z tradycji jeszcze starotestamentalnej pochodzi również znaczenie gołębia jako symbol pokoju od czasów, kiedy Noe wysłał gołębia na poszukiwanie, czy wody potopu opadły. A przecież Mesjasz, który rodzi się w stajence, jest właśnie księciem pokoju, przynosi pokój, przynosi dobrą nowinę. I właśnie takim zwiastunem też może być gołąb. Gołąb oczywiście też jest związany z Duchem Świętym, jest symbolem Ducha Świętego. Chciałam Państwu tutaj też pokazać, też jako taki komentarz, mozaikę z apsydy kościoła San Clemente w Rzymie, gdzie pojawiają się gołębie na krzyżu Chrystusa. Jest ich 12, a więc odpowiadają 12 apostołom, a więc uczniom Chrystusa, a więc ten zalążek kościoła. I krzyż, który opleciony jest wicią akantu, zielonymi liśćmi, zielonymi gałązkami i który symbolizuje drzewo życia, symbolizuje odrodzenie, zwycięstwo życia nad śmiercią. I w tych gałęziach akantu też pojawiają się jeszcze kolejne wizerunki ptaków. Tutaj pokazuję Państwu skrzydło tryptyku jerozolimskiego ze sceną wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. I chciałam też wspomnieć właśnie o ptakach, które tutaj się pojawiają. Pod murami Jerozolimy w jakiejś fosie pływają piękne, eleganckie łabędzie. Ktoś powie, że te łabędzie, artysta, który tworzył to dzieło, był pod bardzo silnym wpływem sztuki Europy Północnej, sztuki niderlandzkiej, gdzie bardzo często jako taki element czysto dekoracyjny pojawiają się te piękne, eleganckie ptaki właśnie pływające po takiej szklistej wodzie z odbiciem lustrzanym, tworząc bardzo taki piękny element dekoracyjny poszczególnych kompozycji. Ale w bestiariuszach średniowiecznych i nawiązując jeszcze do tradycji starożytnej, przywoływana jest legenda o łabędzim śpiewie. To o łabędzim śpiewie wspomina już Arystoteles, wspomina Homer, wspomina również Platon. Chcę Państwu przeczytać tutaj fragment z Brunetta Latiniego ze Skarbca Wiedzy pochodzącego z XIII wieku. I te słowa brzmią tak. Wielu opowiada, iż kiedy łabędź ma umrzeć, poznaje on, że zbliża się śmierć. Wówczas zaczyna śpiewać tak słodko, że aż dziw bierze. I śpiewając kończy życie. W kontekście sceny wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, kiedy Chrystus odbiera cześć od mieszkańców Jerozolimy, kiedy pod jego stopy kładzione są płaszcze, witany jest palmami, liśćmi palm, gałązkami, kiedy wszyscy wołają Hosanna. Jest ten moment radości, jest ten moment chwały, ale Chrystus wchodzi do Jerozolimy po to, aby dopełnić swojej misji zbawienia, a więc aby umrzeć na krzyżu i oczywiście potem zmartwychwstać, ale aby dopełnić swojej misji. Więc można powiedzieć, że ten radosny moment może być właśnie takim łabędzim śpiewem. Też w tym wizerunku warto przyjrzeć się osiołkowi, na którym Chrystus siedzi. Osioł w w tradycji chrześcijańskiej, w tradycji tych wjazdu Chrystusa do Jerozolimy przywoływane jest proroctwo z Księgi Zachariasza, które mówi tak: raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córko Jeruzalem, oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. Proszę przyjrzeć się uważnie temu osiołkowi, na którym siedzi Chrystus wjeżdżający do Jerozolimy. Ile tam pojawia się nóg tak naprawdę? Zobaczymy, kiedy przyjrzymy się blisko, zobaczymy, że za tym osiołkiem, na którym siedzi Chrystus, podąża małe źrebiątko, mały osiołek, a więc mamy do czynienia tutaj z oślicą i z jej dzieckiem. Właśnie przywołane jest to proroctwo Zachariasza, mówiące o przyjściu Mesjasza. Ja bardzo zachęcam Państwa, kiedy będą Państwo oglądali, czy to na jakichś kartkach wielkanocnych, czy po prostu jakieś przedstawienia wjazdów Chrystusa do Jerozolimy, aby uważnie przyjrzeć się, bo na pierwszy rzut oka jest to po prostu osiołek, a bardzo często obok tej oślicy pojawia się jeszcze towarzyszące jej dziecko, które właśnie związane jest z tym proroctwem mesjańskim z księgi proroka Zachariasza. Osioł też jest zwierzęciem, które ma takie, też byśmy powiedzieli, podwójne znaczenie symboliczne, ponieważ z jednej strony właśnie, tak jak zresztą w tym proroctwie było wspomniane, pokora, a więc jest to znaczenie pozytywne, ale z drugiej strony upór, lenistwo też niesie ze sobą pewne znaczenia negatywne. W tradycji biblijnej w starożytnym Izraelu osioł był zwierzęciem, które bardzo szanowano. Na przykład uważano, że właśnie na osiołku, kiedy podróżuje rodzina, może siedzieć na niej kobieta i dziecko. Mężczyzna zawsze idzie z boku, aby tego zwierzęcia za bardzo nie obciążać. A więc doceniano wartość tego zwierzęcia i szanowano go. I tak właśnie też ukazywana jest święta rodzina w podróży w czasie ucieczki do Egiptu, gdzie Maria zasiada na osiołku z dzieciątkiem, a święty Józef idzie obok. Ale w tym wizerunku ucieczki do Egiptu w tle, proszę zwrócić uwagę, pojawiają się jeszcze inne zwierzęta. Pojawia się jeleń, który znajduje się w takim gaju drzewek pomarańczowych. Drzewo pomarańczowe związane jest z symboliką raju. Podobnie jak jabłoń jest tym owocem rajskim, tak samo właśnie te drzewka pomarańczowe też kojarzą się z rajem. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tle goni go hart. Pomiędzy Marią a Józefem pojawia się biała sylwetka psa myśliwskiego, a za Józefem jeszcze w dalszej części pejzażu pojawia się myśliwy. A więc jeleń ścigany jest przez myśliwego. Jakie znaczenie może mieć tutaj ta scena w wizerunku ucieczki do Egiptu? Jakie znaczenie ma sam jeleń? Bestiariusze średniowieczne mówią o jeleniu jako o przeciwniku węża. Ja przeczytam może tutaj fragment z fizjologa. Fizjolog mówi, że gdy jeleń stwierdzi gdzieś obecność węża, napełnia swój pysk wodą i wlewa ją do nory, a wyciągnąwszy węża na zewnątrz, oddechem z pyska tratuje go racicami i zabija. Podobnie nasz Pan Jezus Chrystus, widząc nieprzyjaciela, szatana. A więc jeleń jest przeciwnikiem szatana i jest symbolem Chrystusa. W momencie ucieczki do Egiptu Chrystus ścigany jest przez Heroda, a więc na pewno tutaj można przywołać tą symbolikę łowów właśnie, ale z drugiej strony też księgi prorockie mówią takie proroctwa odnoszące się do przyjścia Mesjasza też mówią o jeleniu, który skacze po pagórkach, a więc samo przyjście Mesjasza kojarzone jest właśnie z tym rączym jeleniem, który skacze po pagórkach. Także tutaj z jednej strony oczywiście to polowanie, ściganie w tym momencie małego dzieciątka przez Heroda, ale z drugiej strony też sama idea przyjścia Mesjasza jest tutaj ważna. Warto też wspomnieć, że dla epoki średniowiecznej w ogóle polowanie było takim bardzo ważnym obyczajem, bardzo ważnym rytuałem dla rycerstwa. Traktaty łowieckie były też bardzo ważnymi dziełami literackimi, właśnie powstającymi w ramach tej kultury rycerskiej i cała kultura łowów była bardzo ważna. Także ten motyw łowów pojawia się często w ikonografii w różnych kontekstach. Jeszcze dzisiaj o nim wspomnimy. Kiedy stajemy przed tym obiektem, który wyobraża bardzo w taki dokładny sposób gotyckie wnętrze, możemy nawet zobaczyć przedmioty stojące na półkach, możemy dokładnie obejrzeć odwzorowane meble, krzesło, jakąś ławkę, możemy dokładnie zobaczyć odwzorowane sklepienie, okna, a więc można powiedzieć, że scena ta ma taki charakter rodzajowy. Widzimy Marię tkającą tunikę dla małego Chrystusa. Widzimy drugą postać, zaraz do niej przejdziemy. Często zadaję dzieciom pytanie, czy jest tutaj coś, co zaburza nam ten realizm tej sceny? Czy jest coś, co do tego realizmu tak nie pasuje? I faktycznie tym elementem właśnie jest zwierzątko, które tutaj się pojawia. Jest to wół, który pojawia się, jest tutaj wielkości, byśmy powiedzieli, małego pieska i pojawia się pod krzesłem, na którym siedzi święty Łukasz. Albowiem tutaj wół pojawia się jako właśnie atrybut świętego Łukasza, ewangelisty, który według tradycji był również malarzem i był autorem pierwszych wizerunków Najświętszej Marii Panny. Skąd bierze się ten atrybut, skąd wół stał się atrybutem świętego Łukasza? Ewangelia świętego Łukasza bardzo dokładnie opisuje mękę Chrystusa, a wół kojarzony jest ze zwierzęciem ofiarnym, a więc ofiara Chrystusa kojarzona właśnie z ofiarami składanymi Bogu, stąd wzięło się to zwierzę ofiarne jako symbol tego właśnie ewangelisty. I kolejny święty, który jako atrybut ma zwierzę, święty Jan Chrzciciel, którego możemy zwykle rozpoznać również po jego stroju, ponieważ Ewangelia mówi, że odziewał się w skórę wielbłądzią. Proszę zwrócić uwagę, tutaj na terenie Europy Północnej częściej odziewany jest bardziej w taką baranicę, byśmy powiedzieli, niż w skórę wielbłądzią, ale to jakby jest związane z geografią. Taka skóra była bliższa autorom żyjącym na naszych terenach. I święty Jan Chrzciciel, który właśnie wskazuje na baranka. Święty Jan Chrzciciel wygłosił to słynne zdanie, które powtarzane jest w każdej mszy świętej w Kościele. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A więc rozpoznał w Chrystusie Mesjasza i to Mesjasza, który, o którego odniósł do ofiary baranka paschalnego, a więc który też będzie złożony w ofierze. I stąd święty Jan Chrzciciel właśnie jako atrybut ma baranka i też drugą ręką wskazuje na niego tak wyraźnie palcem. Też ciekawe jest to, że te rzeźby, które mają po 500, po 400, po 600 lat, przedstawiające świętego Jana Chrzciciela, niestety bardzo często są uszkodzone właśnie w ten sposób, że palec świętego Jana Chrzciciela jest ułamany. Często, kiedy omawiamy różne obiekty z naszej galerii, szczególnie dzieci pytają się, a dlaczego tutaj nie ma, dlaczego tego brakuje? U świętego Jana Chrzciciela właśnie przeważnie brakuje tego elementu. No cóż, te rzeźby mają długą historię i faktycznie takie drobne elementy najczęściej są uszkadzane przy różnych kolejach losu. I tutaj mamy też znowu Jana Chrzciciela, znowu wskazuje na baranka, ale towarzyszy mu jeszcze inny święty, który też ma ciekawy atrybut, a mianowicie lwa. Jest to święty Hieronim w stroju kardynalskim. Święty Hieronim, też proszę zwrócić uwagę na tego lwa, on jest przedstawiony w taki bardzo stylizowany sposób, byśmy powiedzieli, przypomina takie zwierzę herbowe, taki jest, mało przypomina realnego lwa, a bardziej właśnie takie wystylizowane zwierzę z jakiegoś herbu rycerskiego. Skąd lew bierze się jako atrybut świętego Hieronima? I tutaj też chciałam Państwu przytoczyć pewną historię. Kiedy Hieronim mieszkał w klasztorze w Betlejem i siedział z innymi braćmi, słuchając pisma, przyszedł do klasztoru lew. Wszyscy bracia uciekli, a Hieronim wyszedł lwu na spotkanie. Okazało się, że lew ma okaleczoną łapę przez ściernię. Hieronim kazał go opatrzyć. Zwierzę wróciło do zdrowia, oswoiło się i zamieszkało w klasztorze. Polecono mu sprawowanie opieki nad klasztornym osłem. A więc proszę zwrócić uwagę, zwierzę okazało się, no, które zawsze postrzegane jest jako jednak drapieżne, pomimo swej królewskości, potrzebowało pomocy i z wdzięczności oswoiło się i nawet było w stanie opiekować się osłem. Jesteśmy coraz bliżej spotkania z jednorożcem i pojawiają nam się tutaj już zwierzęta fantastyczne. Atrybutem świętego Jerzego jest smok. W naszej galerii średniowiecznej w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie w dziełach sztuki średniowiecznej mogą Państwo oglądać kilka wizerunków świętego Jerzego. W tej chwili ta rzeźba, ta płaskorzeźba, którą Państwo widzą, jest w magazynie, w galerii, jej Państwo nie zobaczą, za to ten kwaterę z polityku adoracji dzieciątka o i owszem. Jaka historia łączy się ze świętym Jerzym? A mianowicie jest to historia trochę podobna do naszej historii Krakowa i smoka wawelskiego, dlatego że jest to historia związana z pewnym miastem, przy którym zamieszkał smok i który żądał, aby mieszkańcy miasta go karmili. Rozbestwił się do tego stopnia, że żądał ofiar z córek mieszkańców miasta. W pewnym momencie no już przyszła kolej na córkę władcy tego miasta i młoda księżniczka z płaczem kierowała się w kierunku smoczej jamy, no, aby dokonać żywota w jego pazurach, w jego paszczy. I oczywiście płakała, ale spotkała szczęśliwie, spotkała świętego Jerzego, który z znakiem krzyża, więc taką włócznią z krzyżem, pokonał bestię, który wysłuchał jej lamentu i stwierdził, że absolutnie taka szkaradna bestia nie może pożreć tak niewinnej istoty. No i oczywiście tutaj przywołuje się symbolikę smoka jako personifikację szatana. Smok, który jest symbolem wszystkiego zła, symbolem pokonanego szatana. Nasze spotkanie zatytułowałam w odwiedzinach u jednorożca, dlatego że tak jak Państwo zobaczą, odwiedzając naszą galerię, te zwierzęta, na które zwracam Państwu uwagę, no, są często bardzo takimi drobnymi elementami, małymi fragmentami poszczególnych obrazów czy rzeźb. Na pierwszy rzut oka, kiedy szybko przejdziemy przez galerię, nie wgłębiając się tak w szczegóły, możemy je właściwie całkowicie pominąć. Ale na pewno nie pominą Państwo właśnie wizerunku jednorożca, który znajduje się w centralnej części poliptyku zwiastowania z jednorożcem, a więc również nazwa tego poliptyku łączy się właśnie z tym wizerunkiem. Bardzo duża nastawa ołtarzowa, ołtarz szafiasty, gdzie w centralnej kompozycji właściwie mamy prawie pełnoplastyczne rzeźby wstawione w szafę ołtarzową. I znowu chciałam Państwu przywołać opowieść o jednorożcu bezpośrednio z bestiariusza średniowiecznego. Te legendy przez kolejne bestiariusze, one się biorą jeszcze właśnie od fizjologa i w kolejnych bestiariuszach, w kolejnych redakcjach one się powtarzają. To jest tłumaczenie z Brunetta Latiniego ze skarbca wiedzy. I wiedzcie, że jednorożec jest tak dziki i zajadły, iż nikt nie zdoła go złapać i skrępować żadnymi więzami. Można go zabić, ale nie pojmać żywcem. A jednak myśliwi wysyłają tam, gdzie żyją jednorożce, niewinną dziewicę, ponieważ zgodnie ze swą naturą jednorożec przychodzi prosto do niej i pozbywszy się całej swej dzikości, zasypia słodko na jej łonie w fałdach jej szaty. Tak to myśliwi go zwodzą. A więc proszę zwrócić uwagę, że no, historia jednorożca łączy się z takim dość przykrym wydarzeniem, mianowicie z polowaniem na jednorożca i z pewnym fortelem, aby tego jednorożca pochwycić. Właśnie te legendy mówią o tym, że jednorożec był zwierzęciem niemożliwym do pochwycenia. Był bardzo płochliwy, bardzo szybki. Niektóre redakcje mówią, że jego ryk był tak przerażający, że ten, kto słyszał jego głos, oniemiał, nie mógł się ruszyć, był sparaliżowany, że swoim rogiem bardzo szybko mógł zaatakować człowieka. Ale z drugiej strony róg jednorożca miał bardzo silne właściwości oczyszczające. Mógł oczyścić zatrute, zanieczyszczone źródło, oczyścić zatrutą wodę, mógł zniwelować truciznę w pokarmie. Właściwie był takim panaceum na wszystkie choroby. Proszek z rogu jednorożca, bez względu na to, jaką chorobę się miało, oczyszczał organizm i mógł uleczyć chorego z każdej choroby. A więc ten róg był bardzo poszukiwany. Myśliwi bardzo chcieli go zdobyć. I stąd ten fortel, okazało się, że wobec dziewicy, wobec kobiety pełnej cnót, czystej, jednorożec wcale nie ryczy, nie ucieka, ale wręcz przeciwnie, podchodzi do niej i zasypia w fałdach jej szat. No i ta legenda przełożona jest na scenę zwiastowania, gdzie myśliwym jest archanioł Gabriel. Proszę zwrócić uwagę, archanioł Gabriel, który przychodzi do Marii z nowiną, że urodzi Syna Bożego, urodzi Mesjasza, ma w ręku róg myśliwski. Proszę spojrzeć na jego drugą rękę, W tej ręce najprawdopodobniej trzymał smycze Hartów. W wizerunkach, w innych redakcjach tej sceny bardzo często pojawiają się wizerunki psów myśliwskich, które symbolizują cnoty. Może to być fides, spes, caritas, a więc wiara, nadzieja i miłość, główne cnoty, albo veritas, justitia, pax, caritas, a więc prawda, sprawiedliwość, pokój i miłość. A więc te cnoty są tymi psami myśliwskimi, które też zaganiają jednorożca na kolana Marii, dziewicy, a tym jednorożcem jest Chrystus. A więc symbolika jednorożca w tej scenie oczywiście związana jest przede wszystkim z czystością Marii, ale też związana jest z symboliką samego aktu wcielenia, bo w scenie zwiastowania bardzo tym ważnym elementem jest to, że jest to właśnie ten moment, kiedy nieograniczony, niewidzialny Bóg przyjmuje w łonie Marii ludzką postać. Bóg dokonuje wcielenia. A więc z jednej strony Maria, jej czystość. Tą czystość podkreślają też elementy kompozycji, które pojawiają się wokół Marii. Proszę zwrócić uwagę, że od Gabriela oddziela Marię taka zamknięta brama. Maria w tych wizerunkach bardzo często ukazywana jest w ogrodzie, tak zwanym hortus conclusus, ogród zamknięty, co też odnosi się do jej czystości. Pojawia się również krzak gorejący, wieża Dawidowa, źródło zapieczętowane. Pokażę Państwu tutaj jako komentarz tej sceny inny wizerunek z katedry w Erfurcie, gdzie właśnie po pierwsze Archanioł Gabriel, jak Państwo widzą, właśnie ma te cztery harty, które trzyma na smyczy, gdzie Maria właśnie ukazana jest w tym ogrodzie zamkniętym i gdzie właściwie w tle pojawiają się podobne elementy jak u nas w naszej nastawie ołtarzowej, u nas niestety zachowane szczątkowo, a tutaj właśnie widać to źródło zapieczętowane, wieża z kości słoniowej, krzak gorejący, to są wszystko symbole, które odwołują się do Marii, która jest Bożą rodzicielką i która jest też matką dziewicą. I na koniec naszego spotkania chciałam jeszcze wspomnieć jedną historię. To jest skrzydło z tryptyku z Wielowsi. To jest jedyny fragment, który zachował się z tego tryptyku. Jest to historia świętej Marii i Marty. Ale pojawia się tutaj dość ciekawy wątek związany ze smokiem, właśnie znowu z takim fantastycznym zwierzęciem. Według tradycji Maria i Marta już po śmierci Chrystusa w kolejnych latach obie siostry przybiły statkiem do Marsylii, a więc na tereny Francji. W lesie nad Rodanem między Arles a Avignonem mieszkał smok. Jego opis jest dość straszny. Pół zwierzę, pół ryba, grubszy od wołu, dłuższy od konia, zęby ostre jak miecze, rogi, głowa ochroniona przez tarczę. Pochodził od Lewiatana. Przybył przez morze i pożerał wszystkich, którzy chcieli przeprawić się przez rzekę. A okręty zatapiał. Lud prosił Martę, aby poszła poskromić smoka. Kiedy przyszła nad rzekę, właśnie pożerał jakiegoś człowieka. Marta, tak jak Państwo zresztą widzą na tym małym fragmencie tego skrzydła tryptyku, pokropiła smoka wodą święconą, pokazała mu krzyż i smok natychmiast stanął spokojny jak owieczka. Także Marta związała go swoim paskiem, no a niestety lud zakuł go dzidami i w ten sposób bestia została poskromiona i zabita. Marta w tym miejscu założyła klasztor i tu pozostała. A więc może ten smok nie stał się atrybutem świętej Marty, ale przyznają Państwo, że jest to dość ciekawa historia z życia postaci, która pojawia się w Ewangeliach i często nie mamy świadomości, że później legendy hagiograficzne dopisują jej jeszcze kolejnych wiele przygód, które wydarzyły się już po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Zapraszam Państwa do naszej galerii średniowiecznej. Zapraszam, żeby po tym dzisiejszym spotkaniu spróbowali Państwo odnaleźć w dziełach w naszej galerii te wszystkie zwierzęta. Ja niestety nie mogę Państwa zaprosić na takie zbiorowe spotkanie do Muzeum Narodowego, ale można już indywidualnie nasze muzeum odwiedzać. Także choćby jutro, choćby w weekend można te obiekty oglądać. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
Bardzo dziękujemy za wykład. Bardzo to było ciekawe. Mam nadzieję, że uda się może jeszcze zorganizować jakieś kolejne zwiedzanie online. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w muzeum.